Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Dzień dobry, nazywam się Paweł Cwynar. Jeśli chodzi o moje dzieciństwo, pochodzę z tak zwanego dobrego domu. Mama bankowiec, tato pracował na kolei. Siostra dobrze się uczyła, obecnie jest nauczycielką. Jeśli chodzi o takie dzieciństwa stricte właśnie z tamtych lat, no to tak jak każdy. Strzelaniny, jakieś plastikowe pistolety, jakieś zabawy w strażaków i tak dalej.
Nikt nie rodzi się przestępcą. Jak zatem doszło do tego, że wszedł pan w świat przestępczy?
Byłem najlepszym sportowcem w szkole, namiętnie uprawiałem czwórbój. Tak jak mówię, zdobywałem różne tam dyplomy, puchary. W tamtym czasie również uważam, że rozbuchała się we mnie jakaś pycha, zrozumiałość, ponieważ to czasami, jeśli nie jest kontrolowane, idzie w parze. Kiedy awansowałem do szkoły zawodowej, nauczyciel od WF-u nie był zainteresowany moimi osiągnięciami. Zostałem sam sobie z adrenaliną, która we mnie buzowała. Stawiłem zamek, poprosiłem o stawienie zamku w drzwiach swojego pokoju. Rodzice to poszli mi na rękę, wstawiłem ten zamek. Wykorzystałem to po to, żeby wychodzić z parterowego mieszkania na ulicę. Szukałem po prostu wrażeń. Kolokwialnie mówiąc, tam spotkałem różne osoby, przeważnie współświadka, ponieważ to były pory wieczorowe, późnowieczorowe, recydywistów, jakichś chłopaków z poprawczaka. Tam nawiązywałem jakieś znajomości, kontakty, pierwsze przyjaźnie. No i tak już wpisałem się właśnie w klimat życia, który oni preferowali, czyli dokonywanie przestępstw. Na początku były to przestępstwa brutalne, prymitywne, ponieważ nie byłem jakiś wyspecjalizowany, w ogóle było mi to, prawdę mówiąc, obce i ja nie potrzebowałem zarabiać pieniędzy w ten sposób. Swoje dole oddawałem, ale uzyskiwałem to, że tą adrenalinę jednak spalałem i to było w tamtym momencie dla mnie najważniejsze.
A jakie emocje towarzyszyły dokonywaniu tych przestępstw? Bo zastanawiam się nad tym w kontekście sumienia, bo jednak w każdym z nas jest sumienie i wyrzuty sumienia przy dokonywaniu rzeczy, powiedzmy, moralnie złych, jednak dają o sobie znać. Jak było w pana przypadku?
To pytanie jest bardzo zasadne i chętnie na nie odpowiem. Może pierwszy raz, od kiedy daję swoje świadectwo, mogę powiedzieć, że po pierwszym takim przestępstwie wymiotowałem. Ponieważ dawka nerwów, adrenaliny, tego wszystkiego, być może właśnie wyrzutów sumienia była tak wysoka, że właśnie wymiotowałem. W domu byłem ukształtowany na porządnego człowieka, ale kiedy wkracza się w pewne środowisko, to człowiek zaczyna nim przesiąkać i tam zostały dokonywane takie przewartościowanie priorytetów, które mi wcześniej przyświecały, tak jak mówię, w normalnym domu. Tam to było już co innego. Tam wystąpiłem w innych zawodach i rywalizowałem w czym innym. Tam moimi guru byli starsi koledzy, czasami starzy recydywiści. Można tutaj powiedzieć, że wiadomo, bandyci, przestępcy i tak dalej, że to wszystko złe, ale nie do końca. Nie do końca. Dzisiaj, kiedy tak wielu ludzi, tak wiele młodzieży przyjmuje komunię szatana, mam tu na myśli narkotyki, ich umysły są tak zniszczone, tak wyprane, że cokolwiek trudno im przekazać, na jakiejkolwiek płaszczyźnie ciężko się z nimi porozumieć. Wtedy jednakże było nieco inaczej. Przekazywane mi również były dobre wartości, czyli mówili mi starzy recydywiści, jeżeli małolat kiedyś pójdzie w złą stronę, pamiętaj, nigdy nie napadaj kobiet w ciąży, ludzi starych, nigdy nie krzywdź osoby niepełnosprawne. Kościół, ksiądz czy zakonnica, cmentarz, to są rzeczy święte, nie wolno ich tykać. Czyli takie wartości również tam były i jakie zasady były i to w pewnym stopniu też mi imponowało, że do jakiejś grupy mogę się przypisać, że coś mogę robić razem, że jestem tam preferowany jako ten, który dużo potrafi, ponieważ z racji tego, że byłem dobrze wysportowany, mogłem sobie pozwolić na więcej. No i tą drogą poszedłem i po czasie właśnie wpisując się w takie środowisko, powoli zaczyna się wykrzywiać sumienie. Do tego stopnia, że ono po jakimś tam czasie, w zależności od tego, kto gdzie przebywa, przestaje nam podpowiadać, co jest dobre, a co złe.
A jak w tamtym czasie wyglądała pana relacja z Bogiem? Czy w ogóle brał pan pod uwagę jego istnienie?
Oczywiście. To była relacja zachowawcza. Tak jak znamy pewno takie powiedzenie, że ktoś stojąc w garażu nie stanie się samochodem. Moja mama prowadzała nas z siostrą do kościoła. Ja byłem osobą, która praktykowała, ale nie było we mnie wiary żywej. Nie miałem jeszcze wtedy takiego kontaktu z Panem Bogiem.
A czy w pewnym momencie to dokonywanie przestępstw można by nazwać, że to się stało pewnego rodzaju nałogiem, taką sytuacją, z której nie można było się już wykręcić, wyjść?
Na mojej drodze zabrakło wtedy kogoś, kto mi powiedział, nie iść tą drogą, że to jest złe. Wtedy mi kogoś takiego zabrakło.
Czy rodzice nie próbowali jakoś pomóc panu, żeby wejść z powrotem na dobrą drogę?
Oczywiście, żeby próbowali, ale moi rodzice nie mieli na ten temat zielonego pojęcia, co ja robię. Dopiero pierwsze takie zderzenie z rzeczywistością było wtedy, kiedy trafi do zakładu poprawczego i mama do mnie przyjechała na widzenie. Ale już tam pobiłem jednego z kolegów, współwięźniów, którzy tam byli tak mocno, że chciano mi postawić zarzut usiłowania zabójstwa i moja mama na to właśnie została wezwana jako, mówię, pracownik bankowy, Narodowy Bank Polski, lata jeszcze komuny, także dla niej to było potężne zderzenie z prawdą o mnie, jaka jej się objawiła. I moja mama już wtedy zachowała się bardzo roztropnie, musiała to głęboko przemyśleć, ponieważ nic mnie nie perswadowała. Ona wiedziała, że to nie ma sensu. W tamtych latach, znaczy w tamtym okresie już chwyciła za różaniec i przez 20 lat modliła się o moje nawrócenie. Później dołączyła do niej moja siostra, 3 lata młodsza, która wzrosła również w świadomości wiary, duchowo się rozwinęła, dołączyła do niej. No i przez 20 lat stawienniczo modliły się właśnie o ten moment.
Jak określiłby pan swój stan duchowy sprzed nawrócenia? Czy mógłby pan siebie z tamtego czasu nazwać duchowym trupem?
Martwe dusze.
Martwa dusza.
Dzisiaj ich wielu można spotkać, nawet na ulicy. Mhm. Wiadomo, no ciężko kogoś tam osądzać, czy jakoś chodzić w taki głęboki osąd, no ale jednak rzeczywistość jest jaka jest, no i poznajemy ludzi po ich uczynkach. Jeżeli ja widzę, że na przykład kobiety tak tłumnie wychodzą manifestować swoje przywiązanie na przykład do tego, żeby zabijać dzieci, czy różne wiele, wiele innych, to przecież ja na tej podstawie właśnie te osoby oceniam, nie? No, musimy jakoś egzystować, ocena jest wpisana w nasze umiejętności i poprzez taką egzystencję ja właśnie oceniam, że ten człowiek postępuje źle czy dobrze, z kim mam się zadawać, o czym z kim rozmawiać i tak dalej. To są normalne zachowania.
Pan Bóg przyszedł do pana w momencie, kiedy siedział pan w izolatce. Zastanawiam się, czy wtedy, jak się siedzi w celi sam na sam z samym sobą, ze swoimi myślami tylko, czy przychodzą jakieś myśli, refleksja nad tym, co się stało wcześniej?
Jeśli jesteśmy w trakcie walki, walczymy o coś. Ja wtedy walczyłem o to, żeby być kimś w półświatku. To ja już miałem nastawione na to myślenie. Jak wyjdę, co zrobię, w jakie nowe interesy zrobię, jakie układy, jakie nawiążę kontakty, jak szybko, jak długo będę odrabiał to, czego się dorobiłem. Ponieważ wtedy CBŚ przedstawili mi propozycję świadka koronnego, ja w głowie miałem to, że odmówię, w sumie odmówiłem pierwszy, drugi raz. I ja już brałem pod uwagę to, że muszę odsiedzieć dosyć duży wyrok i co wtedy się będzie kręciło, kiedy wyjdę. Czy dalej będą waty na paliwach, czy waty na złomie, czy cokolwiek. Chciałem po prostu jak najszybciej wtopić się w to środowisko, żeby odrobić straty.
Już po wyjściu, czyli nie myślał pan o zmianie życia, tylko żeby kontynuować ten sposób.
Tak, oczywiście.
Ale nadszedł jednak ten dzień. Dzień, kiedy pojawiły się strony Pisma Świętego w celi. I co się działo? Jak to było?
CBŚ, żeby w pewien sposób dogiąć mnie, żebym dojrzał do tej decyzji, żebym poszedł na współpracę, no, przedstawili mi taką wizję, że z jednej strony cały majątek, którego się dorobiłem, zostaje mi nowe nazwisko, mieszkanie w Hiszpanii i tak dalej, te wszystkie swoje propozycje, a z drugiej strony no, wysoki wyrok, co by nie ukrywać, miałem poważne zarzuty, więc to około 15 lat się kręciło i to tak bardzo rzeczywiste to było zagrożenie. I żebym ja właśnie głęboko to przemyślał, umieszczono mnie w celi bardzo ściśle izolacyjnej. To była taka specjalnie wybrana cela jeszcze w całym więzieniu. Ja w tej celi przebywałem, teraz mogę powiedzieć nieco wyprzedzając fakty, rok czasu. I miałem dojść do tej decyzji. Ja wiedziałem, że na tą współpracę nie pójdę, ale miałem czas, żeby zastanawiać się nad tym, co dalej. No i pewnego razu, kiedy wróciłem ze spaceru, byłem prowadzony z samego rana, żeby nikogo na oczy właśnie widział, żebym miał, z nikim nie miał kontaktu. Znalazłem w swojej celi kilka kartek wyrwanych z jakiejś książki. Później zobaczyłem, że jest to Nowy Testament. Jest od dziecka kochałem czytać książki. Do dzisiaj namiętnie czytam. Jest to moja mniejsza pasja. I zobaczyłem, że to jest Nowy Testament. Z upodobania byłem filozofem, chciałem coś tam podważyć, znaleźć do podważenia. Tych kartek tam nie było na pewno.
A czy pamięta pan, jakie to były fragmenty?
Nie, niestety nie pamiętam, ponieważ dużo, dużo później czytałem. Ja później w 6 roku jeszcze przeczytałem całą Biblię, kilka życiorysów świętych, katechizm Kościoła i tak dalej. Także dużo czytam po prostu i zagubiło już mi się to. Zresztą ja nie mogłem tych kartek tam wtedy posiadać i nie wiem, skąd one się tam w ogóle wzięły. Funkcjonariusz, jeżeli mi je by tam podrzucił, to mógłby stracić pracę, no także dyskusyjne, skąd się wzięły. Przeczytałem je, no i tak jak mówię, wszystko można było tam przyjąć za pewnik, za rację, lub wszystko można było podważyć. Argumenty są różne, aczkolwiek no, kiedy już głębiej poznałem wiarę katolicką, no to zaczęło mnie zastanawiać, dlaczego bierzemy na przykład za stan faktyczny historię sprzed 3000 lat jeszcze przed Chrystusem. Nie mamy żadnego zająknięcia ani dylematu, czy to się działo, czy nie, ponieważ jakiś skryba tam to spisał, na przykład święty Swentoniusz, którego również wtedy przeczytałem, dosyć gruby kronikarz, 1000 stron, który również pisał o Jezusie, był kronikarzem rzymskim. No także dla mnie to już te dylematy stawały się takie bardziej wyraziste. Przeczytałem te kilka kartek, poprosiłem funkcjonariusza, klawisza, poprosiłem, kolokwialnie mówiąc, o to, żeby przyniósł mi całą Biblię. Przyniósł mi, zacząłem ją czytać. I w pewnym dniu, w pewnym momencie odsiadywania tamtej kary miałem sen. Szedłem szerokim, pięknym korytarzem pałacowym, po prawej stronie były drzwi, po lewej okna. Wszedłem w jedne z tych drzwi i ukazała mi się potężna aula, bardzo duża aula. Na środku tej auli stał malutki więzienny stoliczek, taki odrapany, specjalny, tak jak używaliśmy w sumie w więzieniu go najczęściej do rozgrywek w różne gry. Przy tym stoliku siedziały dwie postaci. Po prawej stronie młody mężczyzna w dobrze skrojonym garniturze. Ja widziałem, że to jest Szadam. Po lewej stronie w łunie blasku, który mnie nie raził, aczkolwiek nie widziałem postaci, widziałem, że to jest Pan Bóg. Pan Bóg rozdawał karty, rozgrywała się tam gra w pokera. Stanowczo twierdzę, że Pan Bóg nie gra w karty. Chodziło o to, żeby ta wizualizacja do mnie przemówiła, ponieważ gra w pokera była mi dobrze znana. I dlatego mi się wydaje, po latach zrozumiałem, że właśnie po to to było. Szatan, widząc jakie ma karty, do puli, do tej rozgrywki takim gestem wypychającym na środek stolika postawił wielkie bogactwa. W miniaturze tam były jakieś takie diamenty, złoto i tak dalej. Pan Bóg takim samym gestem wypychającym położył. Fizycznie nic nie widziałem, jednakże ja w swojej świadomości wiedziałem, że to jest coś bardzo, bardzo cennego. Nie wiedziałem jednak co. I wtedy się obudziłem. I zacząłem szukać odpowiedzi. Co to jest? Dlaczego ja nie mogę dalej grać? No, chciałem zostać w tej rozgrywce i tak dalej. Szukałem. I po kilku dniach, w tym cały czas, w tamtym momencie studiowałem tą Biblię, w sumie czytałem ją, później komentarze sobie jeszcze załatwiłem z tymi komentarzami, ale nie znałem odpowiedzi. Co Pan postawił do tej gry? I w pewnym dniu, ja to nazywam, że coś mi uderzyło w głowę, to było 2005 rok, bardzo, bardzo mroźny luty, po 30 stopni na minusie, takim pręcikiem sobie odchylałem okno, ponieważ ja w mojej celi miałem w środku jeszcze klatkę, że ja nie mogłem do okna dojść, to tak zwana cela tygrysowa. Uchyliłem sobie to okno i był bardzo zimno, zebrałem się do spodenek i położyłem się na betonie krzyżem. Jakby ktoś mnie zapytał, po co wtedy to robi, ja bym nie odpowiedział. I ja wtedy miałem takie myśli, że chyba coś może, że może mi na głowę coś siada, że może wariuję. Nie byłem pewny. Ale po latach również zrozumiałem, oczywiście ten fakt tutaj uprzedzę, po latach zrozumiałem, że ja wtedy leżałem godzinę dziennie przez miesiąc czasu. Dzień w dzień kładłem się o jednej porze i leżałem godzinę krzyżem. Na tym betonie była betonowa posadzka. Ja zrozumiałem, że ja muszę ugiąć swój kark, ponieważ ja do tamtej pory byłem człowiekiem, który wydawał polecenia, który obrósł w tłuszcz, który był takim, można powiedzieć, jakimś bossem, szefem, coś takiego. Byłem próżny w sumie, byłem zrozumiały, butny. Ja musiałem ugiąć kark, żeby Słowo Boże, które wtedy czytałem, przemówiło do mnie, żeby Pan Bóg do mnie przemówił. Pan Bóg wtedy udzielił mi, właśnie wtedy udzielił mi wyczerpującej odpowiedzi. Ja zrozumiałem, że stawka do tej gry, do której ja zasiadłem, to było życie wieczne. Ja odpowiedziałem Panu Bogu, ale odpowiedziałem na poważnie. Na poważnie odpowiedziałem. Nie potraktowałem sobie tak, tylko na poważnie odpowiedziałem, że chcę w to wejść i chcę być w jego drużynie. I od tamtej pory zacząłem wszystko robić, żeby to się spełniło.
Czy nazwałby pan ten moment zatem zmartwychwstaniem?
Oczywiście, jak najpewniej.
A czym jest dla pana to zmartwychwstanie?
Można to określić wieloma nazwami. Przykładowo odzyskaniem życia wiecznego, startem w najlepszych zawodach, skarbem nieprzeliczalnym na nic. No, jeżeli uświadomimy sobie na ludzki rozum, choć minimalnie, do jakiej stawki startujemy, to jest dla mnie w ogóle niezrozumiałe teraz, jakbym mógł postąpić inaczej. I bardzo mi szkoda ludzi, którzy mają na przykład inny tok myślenia. Bardzo, bardzo im współczuję.
A czy proces nawrócenia, bo rozumiem, że to był cały proces, czy samo nawrócenie przyszło panu łatwo? Na jakie przeszkody natknął się pan w pierwszych chwilach po podjęciu decyzji o pójściu za Jezusem?
Czas. Tutaj czas, jeśli chodzi o tą rozmowę przyszły, to jest nie na miejscu. Ja do dzisiaj spotykam się z potężnymi problemami i pierwszy wtedy problem to był taki, że szatan od razu zapukał do drzwi mojej celi, oczywiście tu mówię przenośni, zapukał i mówi do mnie: słuchaj, głupcze, czy ty myślisz, że bycie katolikiem to jest coś fajnego, jest coś lekkiego? Zapamiętaj sobie, on tak jakby mnie wyzywał cały czas i mówi: zapamiętaj sobie, oszołomie, że jak wyjdziesz gdzieś z różańca, będziesz się modlił czy coś, to ci sami ludzie, którzy wołają wolność, równość, przyjaźń, kochajmy się, tak ci sami ludzie rzucą te swoje tęczowe flagi na ziemię i powiedzą: ty ciemnogrodzie, ty zacofańcu, ty moherze, inkwizycja, i tak oni wszyscy cię oplują i nie będzie wtedy lekko. I troszeczkę mnie to wtedy przeraziło. Przeraziło mnie to, że jak ja mam teraz wszystkim swoim wspólnikom, którzy mnie uważają za kogoś tam, powiedzieć, że raptem, że ja jestem w drużynie Jezusa Chrystusa i że to jest mój Pan. Jak ja mam to zrobić? I wtedy pierwszy raz upadłem na kolana i pomodliłem się do Pana Boga i poprosiłem Pana Boga, powiedziałem: przeprowadź mnie przez to, bo ja kompletnie nie mam na to pomysłu. Ja mogę wziąć tylko pistolet, czy nóż, czy pięść i się bić, ale Słowo Boże mówi: nie możesz tego zrobić. Więc dla mnie to było bardzo trudne, ponieważ musiałem się odnaleźć w sytuacji, na gruncie dla mnie zasady obcym.
I Pan Bóg postawił ludzi na drodze?
Stawia do dzisiaj. Tak jak mówię, są potężne problemy. Czasami w życiu spotykają mnie bardzo duże problemy. Nie mam na nie pomysłu i wtedy tak trochę żarliwie się modlę. Jak się mówi trwoga, to wtedy żarliwie tak się modlę. Tam parę świeczek w kościele zapalę, trochę więcej adoracji. No i Pan Bóg pokazuje mi i mówi: słuchaj, twój pomysł był trochę słaby, ja mam lepszy. I po czasie, jak zawsze się jakoś spóźnia, mnie trzyma na tych nerwach, ale pokazuje mi inną drogę, która skutkuje tym, że idę do przodu.
Rozumiem zatem, że dar zmartwychwstania, który Pan otrzymał tamtego dnia, wciąż się w Panu rozwija i ewoluuje w jakiś sposób.
Realizuje się, tak. To jest prawda. I można by tutaj nazwać jakoś taką, nie wiem, autoreklamą. Ja się bardzo boję takich stwierdzeń, aczkolwiek no, muszę w ten sposób powiedzieć, że jestem żywym dowodem na to, że Jezus Chrystus działa. Ja w moim kościele w Legnicy, w kościele świętego Jacka, jest Eucharystia, komunikat, który upadł kapłanowi, znany cud w Legnicy, stwierdzili w laboratorium we Wrocławiu, że tkanka sercowa mężczyzny, wiek 33 lata, stan agonalny. No i kto mi teraz przyjdzie, powie, że Boga nie ma? Mi? Kto mi to powie, że Boga nie ma? Mi, jak ja to wszystko przeżyłem? Ja byłem na dnie. Byłem bogaty, później spałem na ulicy jako bezdomny, więc kto mi powie, że Boga nie ma? No mogą mi takie rzeczy opowiadać, bo często takie rzeczy słyszę, ale co z tego? Ja nawet na tym nie przystaję, na chwilę nawet się na tym nie zatrzymuję. To jest dla mnie, nawet nie chcę mówić, że śmieszne, bo mi tych ludzi jest po prostu szkoda, ale ja jestem dowodem na to, że Pan Bóg jest, bo 90% z moich przyjaciół, z moich kolegów nie żyje dzisiaj, którzy szli właśnie tą drogą, gdzie ja szedłem. Strzelaniny, wybuchy, podkładanie ładunków, rzucanie granatami, narkotyki, alkohol i tak dalej, to wszystko. No to kto mi powie, jak mnie Pan Bóg cały czas prowadzi? Ja nie mam zawodu, nie mam jakiegoś wykształcenia specjalnego, nie mam nic. A jakoś to wszystko jest, że sobie radzę.
Czy zatem, mimo tych wszystkich trudności, które są na drodze, czy mógłby Pan powiedzieć, że jest Pan w tym momencie człowiekiem szczęśliwym?
Bardzo jestem szczęśliwym, ponieważ mam sens. No, proszę sobie wyobrazić, że wpada Pani do jakiejś takiej pieczary, szczeliny skalnej, czy jakiejś do takiej, do miejsca, w którym czuje się Pani beznadziejnie, obco, wyalienowana i tak dalej. I patrzy Pani do góry, a tam jest światło i wie Pani, że może tam Pani wejść. Że są jakieś korzenie, draminka, czy coś. Pani wie, że wystarczy trochę wysiłku, czy prośby, czy modlitwy, ponieważ to różnie działamy. My z łaską Pana Boga musimy współdziałać, także no, na jakiś sposób i ma Pani to światło. Albo idzie Pani w lesie, gubi się jako mała dziewczynka i widzi to światło. No to jest radość nieopisana. No, niektóre rzeczy trudno mi było opisać, mimo że tym się zajmuję.
Pan Bóg wskazał też Panu pewną misję do wykonania. działa pan w więzieniach, wraca pan do współwięźniów, do osób, które znajdują się nadal w zakładach karnych i im pomaga. W jaki sposób?
W taki sposób, że trzeba odkupić jakoś swoje winy. I mimo, że ja w sumie, jak już byłem zawodowym przestępcą, czyli od tego chuligana, bandziorka, bandyty do gangstera już awansowałem, byłem zawodowym przestępcą, no to mimo, że dokonywałem przestępstw w białych rękawiczkach, jak to się mówi, często były to jakieś takie kwestie oszustwa i tak dalej, to jednak to zło jest gdzieś wyrządzane i ktoś za to jednak cierpi w jakiejś tam formie, mimo że bezpośrednio może nie mamy z nim styczności, ale tak jest. I teraz, kiedy ja chcę odkupić swoje winy, staram się to odkupić właśnie mówiąc ludziom, że Bóg żyje, że wystarczy mu zaufać, że wystarczy się modlić i tak dalej, w sumie nie trzeba aż tak dużo, to swoją szczególną misję uważam mówienie o tym ludziom w takiej sytuacji, w jakiej ja byłem. Dlaczego? Ponieważ ja znam ich język. Ja przebywałem 15 lat w zakładach karnych, w zakładach poprawczych. Znam ich język, rozmawiam wspólnym językiem. Przez te 15 lat można powiedzieć, że trzymałem fason. Nie skalałem się jakimiś takimi zachowaniami nie w porządku względem innych więźniów. Więc to mnie tak mobilizuje ku temu, żebym właśnie ich językiem, naszym językiem mówił im o tym, co dla nich może być dziwne, abstrakcyjne, ponieważ to jest największa wojna, jaka trwa na świecie. Nie ma większej wojny. Największa wojna to jest wojna dobra ze złem. I innej wojny nie ma. I my czasami wdajemy się w takie małe bitewki, myślimy sobie, że jesteśmy w centrum świata. Nie. Największa wojna jest wojną o zbawienie. I ja nie jestem takim człowiekiem, który później pilotuje te całe relacje, to co się z nimi dzieje. Jestem takim zapalnikiem. Nie przeszedłem takiego nawrócenia jak Święty Paweł, że spadłem z konia, tylko ja na to ciężko pracuję. Ja nie mówię, że on lekko pracuje, tylko po prostu moja droga jest nieco inna, ale uważam, że język właśnie, którym potrafię się posługiwać, którego się uczyłem miesiącami, zasad, których się uczyłem latami i kiedy ja mówię w kościele do osób nawróconych, no to ja mówię ku pokrzepieniu. A jeżeli mówię do osób, które po prostu Pana Boga mają gdzieś daleko z tyłu głowy, no dla nich może być to pobudka i ten start właśnie do tej rywalizacji o to, co jest najdroższe, co nie ma nic droższego.
Nie ma nic droższego niż Bóg.
Nie ma.
Kiedyś zajmował się pan działalnością przestępczą, był pan gangsterem, a dzisiaj co pan robi, czym pan się zajmuje?
W pewnym momencie mojego życia Pan Bóg dał mi takie zielone światło, jeśli chodzi o coś związane z tym, że kochałem czytać. W pewnym momencie zacząłem pisać, pisałem coraz większe formy, zbierały one dobre recenzje w internecie, na forach. Postanowiłem napisać dużą formę, właśnie książkę. Obecnie skończyłem pisanie drugiej książki, po prostu zajmuję się pisaniem książek.
Czyli nazwałby Pan siebie pisarzem obecnie? Czy to nie, jest... jeżeli chodzi o zawód?
Wolę, żeby mnie ktoś nazywał.
Aha, rozumiem.
Sam. Ale tym się obecnie zajmuję.
Czyli to jest zwykła praca zawodowa w tym momencie, pisanie?
Tak, kiedyś myślałem, że będzie troszeczkę lżejsza, ale no... Tak, ja pracowałem na budowie i jakoś nic mi się nie działo złego. Tak samo również zasiadłem za pulpitem właśnie autorskim i staram się... dać siebie wszystko, co najlepsze i po prostu nie pisać książek słabych, płytkich, książek na przykład stricte o sobie, o tym, jak byłem gangsterem. Nie piszę o tym. Piszę na tematy, które współtworzyłem, współprzeżywałem z innymi ludźmi. To są książki oparte na faktach.
Mówi pan o sobie były gangster i recydywista. A kim pan jest dzisiaj?
Byłem gangsterem, recydywistą, który jest nawrócony, który stoi po stronie Boga. Często moi byli wspólnicy, koledzy mówią do mnie, słuchaj, chodź, zarobimy parę złotych, ty masz układy, ja tam coś tam, skrzykniemy się, no 100 tysięcy miesięcznie nam wpadnie, ponieważ takie kwoty są osiągalne, a ja mówię, że nie. No to kiedy się mnie pytałem, dlaczego, no to ja mówię, dlatego, że jeżeli byliśmy wspólnikami, przyjaciółmi, to ja starałem się być fair względem ciebie i teraz staram się tak samo być fair względem Pana Boga, który jest moim Panem.
Mówi Pan, że lubi Pan bardzo czytać książki. Czy ma Pan jakąś ulubioną książkę?
To znaczy wiadomo, no tutaj może poza nawiasem postawimy Biblię, ponieważ to jest takie coś innego, czym się w sumie karmimy na co dzień jako ja, jako katolik, nie? Także może poza tym, ale ulubionym moim autorem jest Sergiusz Piasecki, który dużo lat przesiedział w zakładach karnych, 15, 16, 17 lat i pisał w sumie powieści lekkim piórem, ale o tym, co przeżył. Staram się właśnie tym nurtem pójść. No, ale niektórzy autorzy mnie zaskakują. Na przykład Stephen King, którego nie czytam, powiem szczerze, nie czytam, ale na przykład Skazanie na Shawshank czy Zielona Mila, no dla mnie to są bardzo mocne książki. Tam Zieloną Milę troszeczkę bym tam poprawił, jeśli chodzi o te kwestie takie później kosmiczne, ale na przykład Skazanie na Shawshank to jest dla mnie taka kultowa książka i niektóre takie książki są, to jest prawda. Ale tak jak mówię, ja wzoruję się na Sergiuszu Piaseckim.
Ale najważniejszą książką pozostaje Pismo Święte, książką tą, którą,
niewątpliwie,
z której korzystamy na co dzień. Czy ma pan jakiś ulubiony fragment z Pisma Świętego?
O synu marnotrawnym.
Czyli o tym, który powraca do ojca.
Oczywiście.
Czego życzyłby pan tym, którzy żyją w śmierci?
Zmartwychwstania i pobudki. To trzeba się budzić, bo czas leci. Nikt z nas nie wie, ile tego czasu mamy. Różne sytuacje nas w życiu spotykają. I tak jak mówię, dzwonię do kolegi, mam numery telefonów do starych tych przyjaciół, do starych wspólników różnych tam. I mimo, że nie mam z nimi kontaktów, jeśli chodzi o złe sprawy, ale czasami odzywamy się do siebie i czasami dzwonię i ten telefon jest nieodbierany. Bo on albo przedawkował, albo coś się stało, albo go zabili, albo coś. I coraz więcej numerów z telefonu wykreślam. Więc to jest naprawdę ważne, żeby się obudzić. I nawet jeżeli nie spojrzymy na cud w Sokółce, cud w Legnicy, na to, co się w moim życiu dzieje, ponieważ, no tak jak mówię, nie biorę nic, a jestem w sumie szczęśliwy i to wszystko się w moim życiu realizuje, no to mamy wiele, wiele innych dróg. No, nie musi ktoś koniecznie ze mną rywalizować, po prostu może sobie pójść inną drogą, ale żeby nie było tutaj zaciekłości, zajadłości, zazdrości, ponieważ ja to, co otrzymałem, otrzymałem za darmo i to jest dla każdego, więc po prostu możecie iść swoją drogą, każdego droga jest inna, tylko żeby cel był ten.
A więc pobudki życzymy wszystkim i zmartwychwstania. Serdecznie
tak
dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.